Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Ja telemarketingu nie prowadzę, bo sam go nie cierpię. Jeżeli więc dostają Państwo jakieś natręctwa typu SMS-y i telefony, to nie ode mnie, nie z mojego sklepu, tylko ktoś się podszywa pod markę WC. Jedyny prawdziwy mój sklep znajduje się na mojej oficjalnej stronie cejrowski.com. Pod zakładką sklep, czyli cejrowski.com łamane przez sklep, tak, to ja, a wszystko inne trochę podobne to już nie ja. A na Facebooku profil prawdziwy nazywa się sklep cejrowskiego. Dziękuję za polubienia profilu facebook.com łamane przez sklep cejrowskiego. Jak ktoś co innego polubił, co wygląda podobnie, to nie mnie polubił, tylko pirata. facebook.com łamane przez sklep cejrowskiego to ja. Dowiaduje się coraz więcej o premierze Morawieckim. On w ogóle jest, w ogóle się nie nadaje, jeśli ją wykształcenie sprawdzać, do tej roboty, którą mu wyznaczył Jarosław Kaczyński. Bo ani nie jest bankierem i na ekonomii się kompletnie facet nie zna, ani na zarządzaniu się nie zna. Na niczym się nie zna, czego oczekujemy od premiera, żeby się znał. Ani biznesu żadnego nie zrobił w życiu. Nic!
No, nie przesadzajmy. Nie
no
przesadzam.
Słucham, no, a to ja przesadzam, no, a ty mnie no, mityguj teraz. Słucham, na czym się zna? No, na dyplomacji się nie zna, na ekonomii się nie zna, nie umie.
Na zarządzaniu się zna, na ekonomii się
zna. A skąd
się zna?
Nie zna się.
Bo jest, jak na takiej podstawie twierdzisz, że się nie zna? Przecież,
po czynach.
Ale po jakich czynach? Po jakich czynach?
No po czynach.
Po jakich czynach? Tarcza. Tarcza.
No tarcza właśnie, no po tarczy na przykład. No, skandal.
Skandal z jakiego punktu widzenia? Z punktu widzenia tego, co się działo w czasie pierwszej fali koronawirusa. Nie był to żaden skandal, tylko sposób uratowania wielu przedsiębiorstw i miejsc pracy w Polsce.
Nie.
Kreacja
nie.
pieniądza. To
nie,
jest...
nie.
Tak.
Lockdown. A? Lockdown był decyzją ekonomiczną, wymuszoną na ludziach. I on spowodował, że rząd, żeby sobie tyłek zabezpieczyć, wypłacał zapomogi, drukując pieniądze bądź pożyczając z zagranicy.
Ale na tym trzeba się znać. Trzeba wiedzieć, jak to można zrobić, bo to nie jest proste drukowanie. Tak jak w Ameryce, to też nie jest taki prosty akt, że ktoś drukuje $1 bln czy $100 miliardów i już. Tylko do tego trzeba mieć pewną finezję, żeby tak zrobić.
Otóż tarcze to były bardzo wulgarne działania ekonomiczne, a owoce zbieramy teraz w postaci koszmarnej inflacji. Skąd się wzięła inflacja? Mydlenie nam oczu cenami ropy i gazu to jest mydlenie nam oczu właśnie. Inflacja przede wszystkim wzięła się z tego, że na każde 100 zł w tarczach premier wyłożył 30 albo 50 pustych pieniędzy, które pożyczył, wydrukował, znikąd się wzięły, nie wynikają z gospodarki. A na podatkach według rządowego Polskiego Ładu skorzysta 18 milionów osób. Tak oni podają. No to proszę sobie odjąć od 32 milionów Polaków 18 i zobaczą Państwo, ile milionów nie skorzysta na Polskim Ładzie. A do tego, w kogo Polski Ład uderza i te nowe od 1 stycznia wprowadzone rzeczy. Przedsiębiorcy stracą najbardziej, a pośród przedsiębiorców jednoosobowe działalności gospodarcze. Czyli co chcemy? Żeby facet, który prowadzi jednoosobową działalność, poszedł na bezrobocie, czy na etat ma pójść? Bo skoro stracą na tym Polskim Ładzie, akurat straci ta grupa, która samodzielnie, ktoś jednoosobową działalność założył, kowalem jest, szewcem, piekarnię otworzył i jednoosobową działalność, czyli całym swoim majątkiem gwarantuje tę działalność. Ktoś zaryzykował, bo jednoosobowa działalność to nie jest spółka z o.o., której wkładam 50 tysięcy i jakby upadła, to straciłem 50 tysięcy. Tylko jednoosobową działalność gospodarczą prowadzi się na całym swoim majątku. Czyli gdybym zbankrutował, to ryzykuję moim domem, moim samochodem, moim warsztatem pracy, wszystkim. I ci ludzie dostaną najgorzej po nerkach. Czyli co, czego chce twój wykształcony premier Morawiecki od tych ludzi? Że akurat ich się uczepił. co ma rząd spowodować pozytywnego tymi regulacjami, skoro uderzył w jednoosobowe działalności. W aktywnych ludzi, którzy z etatu kiedyś zrezygnowali, powiedzieli, ja jestem dobry kowal, może ja nie powinienem tu w fabryce pracować tłuc młotkiem, tylko otworzę warsztat.
No dobrze. Przyjmijmy, bo takie założenie przyjął rząd wtedy, wszystkie rządy na świecie przyjęły takie same założenie lockdownu, poza Brazylią być może.
Nie, w Afryce nie przyjęły. Nie, jakie wszystkie? Nie.
Europejskie, Ameryka.
Ameryka,
Europa i tak dalej, i tak dalej. I teraz,
Ameryka nie miała lockdownu jako całość. Nowy Jork miał, Kalifornia,
ile wydrukowała pieniędzy, nie mając tego lockdownu? To jest już inna historia, że są największymi drukarzami od wielu, wielu lat, są Amerykanie.
No są.
I w momencie, kiedy takie rzeczy się dzieją, to rząd podejmuje racjonalne decyzje, mówiąc o tym, dobrze, to potrzebna jest tarcza. Gdyby nie wprowadził wtedy tej tarczy, która jest rzeczywiście jednym z powodów inflacji, upadłyby te wszystkie restauracje, te wszystkie kluby i tak dalej.
Ale nie powinien wprowadzić lockdownów, tylko powinien ludziom powiedzieć, jeżeli zostań w domu, miękka akcja, rząd powinien podawać informacje społeczeństwu i na tej podstawie ewentualnie wskazywać jakieś kierunki.
Ludzie
do niczego was nie zmuszamy. Chcecie zamknąć restaurację, to sobie zamykaj, jeżeli cię na to stać. Ale jak kto inny chce mieć otwartą i żeby ludzie przychodzili do niego i ryzykowali, że się zarażą od kotleta chińską chorobą, to bardzo proszę, trzymaj otwartą. My wam, ludzie, podajemy dane i znowu naukowe, konkretne badania. Powołuje się na konkret.
Teraz sobie dwa lata mniej więcej upłynęły, więc na jakieś konkrety się powołujemy. Wtedy nie powoływaliśmy się na konkrety, tylko patrzyliśmy na to, co się dzieje we Włoszech, co się działo w Chinach i tak dalej. Był cień strachu nad całym światem. I cały świat podejmował właśnie dokładnie, znowu się przyczepisz, że nie cały świat, ale podejmowano właśnie takie decyzje. To było inny moment, inny sposób patrzenia na koronawirusa. No i wtedy, jak już podjęto taką decyzję, jeżeli już tak było, już cały świat był zamknięty, no to wtedy trzeba było przygotować coś, co uratuje, tak? Co nie pozwoli na to, żeby wpaść w przepaść, bo byśmy wpadli w przepaść.
Nie trzeba było.
Gdybyśmy nie mieli tych 200 milionów.
Nieprawda.
Prawda.
Nieprawda.
Prawda.
Nie.
Prawda.
Uwaga. Ja mogę odpowiedzieć, dlaczego nieprawda. Otóż wystarczyło wtedy, i mówiłem to już wtedy, w ramach odszkodowania dla przedsiębiorców, których zmusiliśmy do krótkiego zamknięcia, wystarczył miesiąc Trumpowi na przykład, żeby się zorientować, że nie zabija tak bardzo, jak się baliśmy we czwartek. I że można zostawić ludziom decyzję. I w różnych stanach różnymi drogami szliśmy. Można było w Polsce po krótkotrwałym zamknięciu ze strachu siąść przed mikrofonem i kamerą i powiedzieć, ja, premier Mazowiecki, stwierdzam, Morawiecki, niczym się nie różnią. Jeśli chodzi o politykę.
Takie samo
prounijne lewactwo po obu stronach. Podlegają Brukseli i Davos i jeżdżą się kłaniać zagranicznym mocarzom, zamiast podejmować samodzielne decyzje na miejscu. No to pod tym względem się nie różnią.
Ale chciałem powiedzieć. Jest szachownica, jest gra, w której są jakieś reguły. To nie można wywalić wszystkich pionków i powiedzieć, zupełnie... Nie.
Można wstać od stolika.
No i co?
I powiedzieć, nie gram w tę grę. Uwaga, oświadczenie premiera. Pomyliłem się, bo się przestraszyłem razem z państwem i podjąłem decyzje takie, że kraj był zamknięty. I teraz, żebyśmy mogli nie upaść jako przedsiębiorcy, to daję wam pełną swobodę decydowania, czy chcesz mieć otwarte, czy zamknięte, czy chcesz tam postawić jakiś dezynfektor przy wejściu, czy chcesz swoich pracowników prosić, żeby jak kaszle, to żeby został w domu. Sami w swoich domach i przedsiębiorstwach decydujcie, co dla was jest akurat wykonalne i dobre. A powtórę, likwidujemy na pół roku wszystkie podatki.
A w tym czasie...
Państwo nie pobiera żadnych podatków. Zamiast drukować pieniądze do tarczy, rząd ewentualnie mógłby drukować pieniądze na pokrywanie bieżących rachunków, które nie wpłyną z podatków. A rząd doił podatki. podatki, potem kawałek podatków rozdawał. To był błąd strategiczny.
A właśnie być może nie błąd, bo lepsze jest od razu przekazanie tych pieniędzy do odpowiednich osób. Jak tak, to jest zadłużenie i inflację masz taką samą, budżetową dziurę masz większą, a jak nie pobierasz podatków, dobrze, decydujemy się, nie pobierasz podatków, to potem nie masz z kolei ani na szpitale, ani na służbę zdrowia, ani na edukację, ani na policję, nie masz po prostu pieniędzy. Państwo staje się bankrutem. Nie, bo nie pobierasz podatków. A z czego masz pieniądze?
Zamiast pożyczać na tarczę, państwo pożycza na policję. Jeżeli rzeczywiście na policję zabrakło. No od tych samych, od których teraz Chińczyków pożyczają, bo premier się przy nowym budżecie, tu gdzieś miałem kartkę o nowym budżecie, że tam mają deficyt, że potrzebują, że zarobili 490 miliardów, a wydać potrzebują 520. Czyli gdzieś pożyczają. I uwaga, i w projekcie budżetu nie znalazłem, w opisach projektu budżetu, no nie czytałem tego bryku wielkiego całego, ale w opisach dziennikarskich nie znalazłem informacji, a skąd premier pożycza? A to powinna być bardzo ważna informacja. Skąd premier pożycza pieniądze? Bo mówi, że mam deficyt i pokryjemy go z pożyczek. Czyli uchwalamy deficyt, czyli uchwalamy, że pożyczymy gdzieś forsę. No to powinno być napisane dokładnie, od kogo pożyczamy, na jakich warunkach, na jaki procent, na ile lat do przodu, ile te brakujące 30 miliardów, czy ile im tam brakuje do domknięcia, ile czasu będziemy to spłacać. Bo gdyby wyszło na przykład, że w banku chińskim pożyczamy, no to by się podniosły pewnie jakieś głosy, poszukajcie innego banku, który bierze większy procent, ale byle nie od Chińczyków, bo już od Chińczyków w poprzednich latach pan premier popożyczał tyle i widzę to, bo to są informacje jawne, u kogo pożyczyliśmy. A one nie są jawne. To jest bardzo istotna informacja, od kogo pożyczamy forsę i na jakich warunkach.
Jest chyba
a nie tylko tryb budżet będzie 520 miliardów i to jak nam zabraknie, to dopożyczymy.
Jest taki tryb dostępu do informacji publicznej. Zadaj to pytanie w Ministerstwie Finansów.
Nie męcz mnie.
Zadaj je.
Dlaczego nie zadaje dziennikarz ekonomiczny, jakiś z gazety ekonomicznej? Ja nie widzę tych informacji, to są bardzo ważne informacje. Mówiłeś, że na szpitale zabraknie.
Żeby zabrakło, gdyby podatków nie płacili.
Co ty taki przestraszony jesteś?
Nie jestem, tylko myślę. Po prostu.
No to już, uwaga. No ja myślę teraz o tym, co minister podał. Bo minister postraszył, że na Mazowszu zakażonych tam 1884 osoby. Zakażonych i co z tego? Czy chorzy, czy co im to przeszkadza? I jest najgorzej na Mazowszu. W szpitalach zajętych jest 20 pół tysiąca łóżek spośród 31 700. To znaczy, że mamy ogromny zapas wolnych łóżek. 35% wolnych łóżek. A on straszy. Zajętych 20 tysięcy, a mamy 31. Umiemy sami przeczytać tej informacji? Ale... on to podał w tonie katastroficznym, a ja bym go przyszpilony do ściany jest, bym powiedział, panie.
On by powiedział,
masz pan
panie.
35% wolnych łóżek. Skąd te strachy
panie,
na
a nie słyszał pan o Omikronie, który tak gna w tej chwili piąta fala jest, bym zrymował prawie.
Bardzo się cieszymy, że przyszedł Omikron, bo nie zabija.
Nie cudzołoży.
Ma bardzo łagodny przebieg, tak, nie cudzołoży. Właściwie cudzołoży. Bardzo zaraża, czyli cudzołoży, ale nie zabija, natomiast daje odporność na wszystkie wcześniejsze warianty. No to chcemy, żeby się społeczeństwo zarażało Omikronem. Nie chcemy blokować Omikronem. Deltę możemy chcieć blokować. Wszystkie poprzednie chińskie warianty, oryginalnie chińskie chcemy blokować, ale Omikron to jest błogosławieństwo, bo jest dużo tańszy od szczepionki, kosztuje zero. Nie kosztuje życia ludzkiego, nawet nie musisz nie iść do pracy. Przebieg ma bardzo łagodny, jak opisuje cała Afryka, która nawet nie zauważyła. Było zero przypadków śmiertelnych w Afryce na Omikron, a daje odporność. Więc powinniśmy dążyć do zarażania Omikronem.
Piosenka.
Gdybyśmy stosowali podejście naukowe. Tak jak organizuje się w Ameryce przyjęcia na ospę wietrzną. jak dzieci dostają ospy wietrznej, któreś dziecko dostało, to wszystkie inne dzieci albo z tej klasy, albo z tego osiedla przychodzą z tym zarażonym się spotkać, żeby wszystkie naraz przechorowały tę niegroźną chorobę, żeby przechorowały naraz, żeby z krostami drapiącymi wszystkie były naraz, tam wapnem białym się posmaruje, żeby nie swędziało, przechorują i są odporne. I urządza się takie przyjęcia w Ameryce do dzisiaj, chociaż teraz szczepionkę proponują na te kompletnie, każdy z nas przeszedł, przeszedłeś ospę wietrzną w szkole, miałeś krosty na całym ciele, miałeś. Ja też przeszedłem i to trzeba przejść w młodości. Wtedy to jest niegroźna choroba. Jak się zostawisz na później, to jest groźna. No i nie daje powikłań żadnych, a szczepionka każda, jak każde lekarstwo, aspiryna daje jakieś tam w jakimś procencie negatywne skutki na niektórych wybranych osobach. No więc na Omikron powinny być właśnie otwarte knajpy, żeby się ludzie pozarażali i uzyskali odporność.
Oj, żebyś ty został szefem ONZ-u, bym chciał.
Oto bym szybko rozwiązał to dziadostwo. Bym szybko rozwiązał to dziadostwo, bo jest wiele innych organizacji, tam się narody spotykają, a nie potrzeba, żeby tam przyjeżdżali brudzić meble. Niepotrzebna organizacja, do niczego już dzisiaj jest. Okazało się, że od początku była niepotrzebna do niczego.
Narody Zjednoczone dba o to, żeby był pokój na świecie. I żeby nie było głodu.
Zupełnie nie dba, bo jest tyle wojen, ile rzadko w historii świata było od czasu, kiedy ONZ powstał. Nie zapobiegł żadnej wojnie ONZ. Nic mi o tym nie wiadomo. Może wskażesz jakąś palcem, ale ta Rada Bezpieczeństwa to tylko są usprawiedliwienia dla niektórych, a wojny trwają.
Dlatego nie zapobiegł, ale w perspektywie, jak już powstanie rząd światowy, to wtedy sam z sobą nie będzie prowadził wojen. I wtedy nastąpi całkowity pokój na ziemi.
Ale będzie prowadził wojnę z każdym poddanym swoim.
O ile poddany się zbuntuje, jak będzie grzeczny, to nie będzie prowadził, nie będzie żadnego kłopotu. Jak nie będzie grzeczny, to przecież są psy.
A jeszcze premier brytyjski Boris Johnson powiedział, że chce odbierać paszporty.
A takie zwykłe czy covidowe?
Nie, zwykłe. Zwykłe.
Komu?
No, wskazał tak trochę niewyraźnie, że może zaczniemy od przestępców, ale osoby niezaszczepione nie powinny jeździć po świecie, bo roznoszą chorobę. Tak jakby zaszczepione nie roznosiły. No przecież już się przyznali publicznie do tego, że zaszczepiony też przenosi chorobę i zaraża. W związku z tym, nie wiem, czy we Francji ostatnio też, że co jedną sekundę zaraża się dwóch Francuzów. Chcą wprowadzić dostęp do niektórych miejsc tylko dla zaszczepionych lub dla osób ze statusem ozdrowieńca. Dlaczego? Skoro zaszczepiony zaraża tak samo, to dlaczego wstęp ma być tylko dla zaszczepionych? O co chodzi? Że oni się mają między sobą zarażać? No
może,
czy o co?
Zaszczepiony nie może zaszczepionego zarazić. Nie ma na to badań. Nie ma.
Są osoby po trzeciej dawce boostera, które zachorowały, więc się od kogoś zaraziły.
To jest prawda, że tych zarażonych po dawkach dwóch albo trzech jest.
Czyli zaszczepionych zaraża. Jest cała masa jest zaszczepionych, którzy chorują.
We Francji
i
90...
niektórzy umierają. Więc szczepionka też nieprawdą jest, że gwarantuje lżejszy przebieg albo że gwarantuje, że nie umrzesz.
Nie odbierajmy zaszczepionym nadziei, że gwarantuje. Gwarantuje. Co ci za różnica? Gwarantuje, nie gwarantuje. Można powiedzieć, że gwarantuje.
Jeżeli,
a może gwarantuje, a może nie
głupia. Jeżeli nadzieja jest głupia, to lepiej ją odebrać, bo taki człowiek będzie ostrożniejszy w życiu.
No ale po co ma być ostrożniejszy,
jak
skoro
miał taką
ten
nadzieję...
Omikron, jak się nim zarazisz, to tylko cię wzmocni, bo jest łagodny
Omikron
przebieg.
Tak.
No to tak.
Omikron tak, wzmacnia. No. W Afryce nawet nie zauważyli. Bardzo ciekawą obserwację znalazłem też w sieci. Żałuję bardzo, że sam na to nie wpadłem, ale nie będę kłamał, że wpadłem, że taki mądry jestem. Ale pasuje do Cejrowskiego. Mogłem wpaść na to. Otóż bardzo ciekawa obserwacja. Obszar o najwyższym procencie zaszczepienia na całej kuli ziemskiej, czyli Europa i Stany Zjednoczone, jest jednocześnie światowym epicentrum choroby. No to może lepiej mieszkać przynajmniej czasowo w jakimś kraju, którego nie stać na szczepienia i jednocześnie nie jest epicentrum choroby. Roznoszonej, jak widać, no nie wiem, przez szczepionki? obszar najwyższego stężenia zaszczepionych jest jednocześnie obszarem najwyższego stężenia tej choroby. To powinno do jakichś wniosków prowadzić intelektualnych. No i to może coś o Ameryce jeszcze powiem, ale to w segmencie B.
Ale poczekaj, zobacz, jak płyniemy po prostu i płyniemy po tym... 18.38. Dwie informacje, bo pani redaktor Magdalena Uchaniuk przysłuchuje się naszym i trzyma kciuki za Wojciecha Cejrowskiego w debacie na temat tych szczepionych i nieszczepionych. I dwie informacje przysłała. Pierwsza to, że Chiny masowo wykupują zboże, mają już połowę światowych zapasów. To jest jedna informacja. A druga to, że szwedzki startup stworzył mikrochip wszczepiany pod skórę, który ma zawierać dane paszportu covidowego. Chip ma być umieszczany na ramieniu i umożliwiać zeskanowanie. Takie dwie informacje przed piosenką, bo posłuchamy jednak piosenki. W końcu zaczął się karnawał.
Tak, to okropna ta wiadomość o tych chipach. Teoria spiskowa przez dziesiątki lat, że będą chipy pod skórę wszczepiać. I była taka, że między kciukiem a palcem wskazującym, ale teraz wpadli na pomysł, że to można sobie schować do rękawiczki albo do kieszeni i bardziej ukryć. Natomiast jeżeli chcemy obserwować populację w taki sposób, żeby ona się nie orientowała, że się obserwuje, czyli proszę podstawić rączkę pod czytnik, żeby nie trzeba było tego robić, to na wysokości ludzkich ramion będą gdzieś w latarni czujniki i będziesz przechodził koło latarni i cię będzie skanowało wtedy z ramienia. Dlatego to pomysł jest teraz taki, żeby to na ramieniu było. Okropna, przerażająca informacja, bo to będziemy jak niewolnicy z wypalonym piętnem. Nie będziesz mógł się przesmyknąć w systemie, będąc oszelmowanym. Szelmowanie to w średniowieczu była taka kara, jak byłeś rzezimieszkiem, czyli kradłeś mieszki komuś, odcinałeś komuś, no wtedy w woreczku się nosiło pieniądze. Dzisiaj w portfelu. Dzisiaj się wyciąga z kieszeni, a wtedy miałeś kozik i obcinałeś komuś sakiewkę. I stąd rzezimieszek się wziął, bo mieszek, sakiewka, woreczek, mieszek i rzezi, czyli obcinał. No i rzezimieszkom obcinano kawałek ucha. Żeby z daleka było widać, jak przez bramę miejską przechodzi, to musiał zdjąć copkę przed panem oficerem, który bramy pilnował, zapłacić myto, ukłonić się i oni patrzyli na uszy. I jak miał włosami zasłonięte, to kazali odsłonić. Jak był oszelmowany, to wiadomo, że w jakimś innym mieście obejrzli mu kawał ucha, żeby z daleka było widać, że przestępca. No i te chipy to jest ta sama technologia średniowieczna.
Tylko tyle, że ludzi. Dotyczy każdego. I nie,
tak, ma dotyczyć każdego, tak.
Każdy.
To piosenkę na Trzech Króli puszczę, bo żeby tego...
Żeby się odczypować.
Żeby chociaż cień nadziei było. Objawienie pańskie, wczoraj się w kościele dowiedziałem, ksiądz trochę wolno mówił i nie chciałem przysnąć, więc wyciągnąłem książeczkę, którą ktoś zostawił na ławce i doczytałem, że objawienie pańskie to nie tylko Trzech Króli. Tylko trzy zdarzenia pamięta Kościół w tym objawieniu pańskim. Otóż Trzech Króli to było objawienie wobec pogan. Przyszedł Kacper, Merkiel, Bartazar, to byli poganie czytający nasze mądre księgi. Tam czytali Stary Testament i proroctwo wyczytali i tak dalej. Naukowcy, magowie czasami mówi się na nich. No więc to było objawienie dla pogan. Natomiast w tym dniu pamiętamy też chrzest pański, gdy się objawił Żydom, gdy jego kuzyn Jan Chrzciciel go ochrzcił i głos z nieba, oto mój syn umiłowany, to jest wasz Mesjasz, którego mieliście obiecywanego od lat. To było objawienie dla Żydów i to też z okazji Trzech Króli się pamięta. Oraz w Kanie Galilejskiej, że to jest Pan nad materią, że potrafi wodę wziąć i zrobić z niej najlepsze wino świata. I to się z książeczki starej dowiedziałem, którą ktoś na ławce zostawił, że na Trzech Króli powinniśmy pamiętać te trzy objawienia pańskie. No i to w związku z tym teraz piosenka.